kolacjuwa.
Jar, braty, kamraty. Witamy, witamy i achojujemy was na naszym epickim statku zwanym...
Kolacjuwa. Nikt nie wie, dlaczego w czerwcu przemianowaliśmy się na piracką banderę, ale nikt nie wie. Nie będę tego wytłumaczał. Ale w tym naszym wydaniu co będzie? Norni, chcesz opowiedzieć? Nie było cię tyle czasu.
Nie było mnie, lecz powróciłem i opowiem, że będzie epicki gość z jeszcze epicką rzeczą do opowiadania. Rzeczą, którą stworzył, będzie polecajka jak zawsze wyśmienita i smakowita oraz będzie troszeczkę o książeczkach i troszeczkę o...
serialach i grach. Walisz konkretami jak zwykle, myślałem, że coś więcej powiesz, ale dobra, tak budujemy napięcie, rozumiem.
Trzeba budować napięcie, a nawet na łydce.
Po zbudowaniu na łydcza lecimy z tematem.
Przyszedł czas, którym już nie mogę spalać. Swojego prądu dusz nie mogę karać. Kolejny raz więc patrzę, jak odpływasz. Niebo rozpada się, nie ma już nas.
Przyszedł czas, w którym już nie mogę kłamać. Moje miejsce tu chcę szybko zwalniać. Dopiero co te myśli chcę ogarnąć. Piekło rozpada się, nie ma już nas.
Zgodnie z zapowiedzią zaczniemy od filmów, ale nie od filmów, które standardowo przygotowywały nam Marta i Zosia, ale od filmu przygotowanego przez naszego gościa.
A naszym gościem jest...
Wydaje mi się, że to Łukasz Smurzyński, ale mogę się mylić.
Wydaje mi się, że trafiłeś w dziesiątkę. A więc, co byś chciał poopowiadać o swoim filmie, który został wydany niedawno temu, prawda?
Tak, dokładnie to tydzień temu w budynku obok, czyli w Centrum Filmowym UG imienia Andrzeja Wajdy, myśmy premierę. Dlaczego w ogóle taki film się nazywa? Nazywa się dość śmiesznie, też jest jakby długa historia, czemu akurat jest taki tytuł, czyli Untitled Teen Drama Horror Movie. I jest to też mój film licencjacki, którym jakby broniłem się na kierunku wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej na Wydziale Filmów i Mediów. Wow. A pewnie mój promotor nie zabił za błąd w nazwie wydziału.
Właśnie a propos nazwy i nazewnictwa w ogóle, jest jakaś polska nazwa?
Nie, dlaczego?
To będzie ciężko. Ale to może inaczej, o czym opowiada ten film?
W pierwszym synopsis to jest film o Mai, czyli głównej bohaterce, która przeżyła tragedię. Jej była świadkiem tego, jak jej dziewczyna Lena się utopiła. I film dzieje się mniej więcej rok później, kiedy Maja dalej jest jakby prześladowana przez potwora, którym jest zmartwychwstała, utopiona wersja Leny. I w czasie imprezy urodzinowej Olka, czyli przyjaciela jakby obu dziewczyn, Maja musi się poradzić z tą traumą, ale po prostu jakby już nigdy nie da rady wyjść z tego, co ją spotkało.
Zaraz. To potwór to jest metafora, czy to faktycznie jakiś utopiec?
To jest dosłownie utopiec pokazany w filmie, ale to na ile faktycznie potwór pojawia się w filmie, na ile jest tylko projekcją Mai jest troszeczkę do osądu widza.
Rozumiem.
Okej, ale zaczynając, mamy już wstęp fabuły, mamy tytuł, mamy również autora, a że mamy autora, głupio by było nie zapytać, skąd się narodził w ogóle ten pomysł na film, oprócz tego, że licencjacka praca i, że tak powiem, z...
No trzeba było, nie? Coś tam...
No ale to trzeba było, to tak, że tak powiem, można inaczej, można inny pomysł. Skąd akurat ten pomysł?
Znaczy, to też jest kolejna długa historia, postaram się jakoś uskodzić do tych jakby wariantów radiowych. Zaczęła się na festiwalu Octopus Film Festival, kiedy razem z montażystką, późniejszą filmu Emilią, rozmawialiśmy o wykorzystaniu potworów słowiańskich w filmie. I myśleliśmy sobie, kurczę, bardzo mało jakby wykorzystuje się tego i wpadliśmy na film o południcy, złote kłosy, chodzę do środku dnia. I zdaliśmy sobie sprawę, że jest sierpień. I jeżeli chcielibyśmy zrobić film o złotych kłosach, to mamy to dosłownie 3 tygodnie, licząc to, że nie mamy scenariusza, ekipy, ani sprzętu. Ale pomysł został, jesteśmy działać na filmie z założeniem, to ma być horror o nastolatkach, dramat i właśnie z jakimś elementem, powiedzmy, tej kultury słowiańskiej, bo pobocznej. No i potem bardzo dużo developmentu, jakieś 9 wersji scenariusza, bardzo dużo wlanego potu, krwi, łez i emocji, no i powstała Team Drama.
To jeszcze raz, jak długo trwała praca nad filmem?
Od pierwszego pomysłu do premiery to jest 10 miesięcy.
Całkiem.
No krócej niż Avatar, no to no, trzeba przy...
No na pewno.
Wydaje mi się, że to troszkę krótsze niż Avatar, bo Avatar to są jeszcze 3 godziny plus ten niezliczony materiał, którego Cameron nie użył, a u nas są 23 minuty. Nieużytego materiału? Może minuta.
Nie no, ale tak w przeliczeniu minuta na 23 minuty to jest dosyć duży procent, bym
powiedział. No, znaczy, że tam jakieś tam wersjach na DVD będą tam, będzie wycięta scena, chociaż jedna jakaś tam.
Tak, wersja reżyserska. Ale w każdym razie, a jak wyglądało samo tworzenie, że tak powiem, nie od strony tej kreatywnej, nie od strony samej historii, samego wpadaniu inspiracji, tylko na stronach czysto technicznych. Muzyka, sprzęt, ludzie. Jak miałeś to zorganizowane? Jak ci się udało to zrobić?
Znaczy, wydaje mi się, że to jest taki problem tych projektów studenckich, że to są właśnie rzeczy, które musi robić reżyser. Że normalnie mamy plan filmowy, tam są tego ludzi i to nie jest w ogóle jakby jego zmartwienie. I właśnie przy tym dramie jest dużo momentów, kiedy sobie myślałem, dobra, to nie działa, na plan filmowy będzie czas. Nieprawda. Bardzo się ta organizacja sprzętu, organizacja cateringu nawet, głupiej godzinówki, była tak dużym procentem jakby pracy, że ten wynik artystyczny, no, czasami na tym cierpiał. Po prostu nie było czasu się na tym znać na planie. Jak to ogarnę? Trochę metodą prób i błędów. Na przykład rental, czy jakby pożyczenie sprzętu filmowego, bo no sprzęt filmowy kosztuje dość dużo i studenta nie stać na to, żeby go sobie kupić samemu. Więc trzeba sobie go wynająć. Trzeba też było pójść po granty od uczelni, od zbiórkowiczów, bo film miał zbiórkę na jakimś portalu crowdfundingowym. Trzeba to było zorganizować, żeby te pieniądze zebrać, znaleźć jakichś ludzi, którzy rentale trójmiejskie, które wynajmują sprzęt, wynająć sprzęt, zrobić godzinówkę, zapytać ludzi, czy chcą robić film. No i trzeba było to zorganizować, więc to jest dość dużo ciężkiej, ciemiężnej pracy.
Długa droga. Naprawdę długa. Przynajmniej tak to brzmi. A jak z aktorami? Z aktorami też jakieś znajdywałeś na jakichś portalach, na jakichś stronach, czy to głównie byli znajomi, jacyś znajomi znajomych i to na takiej zasadzie było?
Powiedziałbym na pół. Na przykład główna aktorka po prostu jest przyjaciółką jednej z osób w projekcie. Dwóch pozostałych aktorów są moi przyjaciele, którzy po prostu mieli jakieś doświadczenie teatralne w przeszłości. Zaś ostatnia dwójka to są aktorzy, którzy wcześniej grali u drugiego reżysera i lubią go i generalnie to tak troszeczkę po znajomości, troszeczkę na oko ich widzieliśmy. Ale raczej jesteśmy zadowoleni.
O tyle dobrze. A jakbyś miał polecić jakieś rozwiązania albo coś innym ludziom, którzy by chcieli robić film, którzy planują robić również na pracę licencjacką, albo może nawet nie, po prostu dla siebie, to jakbyś powiedział, co by było najważniejsze, żeby zorganizować, gdzie tego szukać, czy to w kwestii sprzętu, czy to w kwestii ludzi?
I też bardzo ważne, czego nie powinni robić.
O, to też ważne pytanie, bo oprócz polecania trzeba też przestrzegać.
Okej, okay, niech na początku przygotują się na to, że wydadzą pieniądze. Jakby z tym po prostu trzeba jakby mieć to w głowie, jeżeli będzie miał się podać, że trzeba oszczędzać, ciąć koszty, to się odmieni na produkcie. I to jest taka rzecz, którą bym powiedział. Po drugie, przydałoby się kiedyś pójść na plan filmowy wcześniej. Na przykład ja miałem to szczęście, że byłem na kilku planach, też głównie studenckich, ale po prostu widziałem mniej więcej ten know-how, co tam działa, co tam nie działa, co ja bym poprawił, co jest fajne, co bym sobie zaadaptował. Właśnie po planach niektórych moich kolegów widziałem, że oni nie mieli tej wiedzy i było to po prostu lepione na improwizację. Co jeszcze mogłem tak z mojej perspektywy powiedzieć? Celujcie niżej. W sensie aim lower to jest tylko licencjat i naprawdę lepiej jest zrobić film, który pokazuje mniej, w którym nie mamy sekwencji pościgu na molo, czy w ogóle na wodzie i po prostu celujemy ten jeden poziom niżej, ale mamy pewność, że wszystko, co zrobiliśmy, ma ten najwyższy stopień jakości.
Aim lower, do better, no. Tak, taka maksyma, można powiedzieć.
Wracaj do swojej rangi, tak naprawdę.
Czy będziesz po prostu czas na robienie dobrych filmów, na ten filmów takich po prostu faktycznie wysoko celujących, a ten pierwszy, no uważam, że najważniejsze to, żeby dojechać, żeby się po prostu nie zajechać.
Żeby już stworzyć coś, na czym można wypracowywać coś lepszego, coś w przyszłości.
Dokładnie.
Okej, okay, a czy film twój Untitled Teen Movie Horror?
Teen Drama Horror Movie.
Teen Drama Horror Movie.
Untitled Wiedziałem, że mi coś Teen Drama Horror Movie, tak? Pełna tak. nazwa? Czyli...
Nie rób skrót, proszę.
UTDHM.
UTDHM.
UTDHM brzmi jak jakiś dział BHT, bardzo obskurny. Nie, ale w każdym razie, właśnie a propos oglądania, czy można go gdzieś zobaczyć, czy można go gdzieś prześledzić, jak to wygląda efekt twoich prac, czy póki co jest niedostępny?
Z uwagi jakby na charakter produkcji studenckiej, to, że dystrybucja jest dość ciężka i jego jakby jedyną szansą, żeby go gdzieś pokazać, jakbyśmy mieli z tego nagrody, właśnie jest pokazywać się na festiwalach, raczej nie będzie go na YouTubie, dość przez długi czas, więc raczej taki normalna dystrybucja nie będzie po prostu dostępna. Chyba najłatwiej po prostu mnie gdzieś znaleźć, zapytać się, hej Łukasz, podeślesz mi swój film? Byłoby najłatwiej go obejrzeć. A tak to planujemy stać się na Octopus Film Festival w Gdańsku za kilka miesięcy. I bardzo możliwe, że na inne festiwale filmowe w Polsce i może za granicą będziemy stać się dostać.
Jakieś Cannes może?
Aim lower. Aim lower.
Aim lower, do better. No
aim lower, do better.
Ale w każdym razie, to w takim razie na plakatach trzeba wypatrywać Łukasz Smużyński, titled Teen Drama Horror Movie. Mamy to.
Bravissimo.
I co? I szukać. Ewentualnie ktoś by był bardzo zaciekawiony, to tak jak nasz gość powiedział. Pisać konkretnie, walić konkrety po prostu. Pytać o linki, być dręczącym. No może ostatnie to nie. Może
i teraz tak
nie.
Zwali ci się po prostu tysiące DM-ów po prostu. Prośb o film.
Byłbym bardzo content, mówiąc tym wszystkim nie, bo uznałbym, że ileś tam tylko linków do wykorzystania i pierwsi mają pierwszeństwo. Albo tych, których lubię.
Towar doborowy. Śpieszcie się.
Zapętlony w koło rytm, nie chcę już powielać nic. Zawarzałam sobie tak, lecz nie zauważył nikt. Zasłonięty oczy mgłą, widzę tylko tak na metr. Gdzie szaman, gdzie mój płomień?
gdzie wilczy pęd? Gdzie szaman, gdzie mój płomień? Gdzie wilczy pęd? Zabierz mnie! Bez nas nic już nie jest takie samo. Zabierz mnie! Myśli gubię sen. Uwięziony w gardle szept, dawno się nie chciało chcieć. Chcę być, trzymaj mnie za puls, stopię w twoim słońcu się. To szaman i mój płomień, to wilczy pęd. To szaman i mój płomień, to wilczy pęd. Zabierz mnie. Zabierz mnie, oby jak najdalej.
Polecajki.
Witamy w Polecajce. Polecajcać będzie nam nasz gość. A gościem jest...
Łukasz Smurzyński, po raz kolejny to ja.
Tak niemrawo zapowiedziałeś. Tak bez szału, bez krzyku bym powiedział. Ale teraz odnośnie polecajki. Co, o czym będziesz mówić, Łukasz?
What's your favorite scary movie? Czyli innymi słowy, o serii filmów Krzyk, czyli meta-horroru, które zapoczątkował w latach 90. Wes Craven i które potem przejęła dwójka reżyserów, w tym Matt Bettinelli Olpin, w remake'ach zrobionych w 2022 i 2023. I będę chciał u nich powiedzieć o tych starszych i tych nowszych krzykach, jak się samo korelują.
Okej. Okay. Czy one się czymś jakoś mocno różnią, że będziesz nam temat korelacji rozmawiał?
No, właśnie takiemu laikowi jak mnie, te filmy kojarzą się tak naprawdę tylko właśnie z tym mówieniem przez telefon i z tym gościem w tej słynnej masce.
Seria Krzyk jest przede wszystkim jakby meta podejściem do horroru, w którym twórca zawsze bawi się tym, z czego gatunek słynie, z czym jakby może się pośmiać z tego, jakby coś tam istnieje i po prostu zobaczyć, jakie są granice horroru. I każdy kolejny film serii Krzyk w jakiś sposób demitologizuje całą jakby serię. I na przykład pierwszy film bardzo mocno bawił się tym, jak bardzo morderca, jakby ten słynny Ghostface, może być nieuchwytny, być wszędzie. Obstawiam, że to nie jest spoiler, kiedy film ma już 30 lat, ale jak wiadomo, w większości horrorów ten morderca w slasherach jest wszędzie. Krzyczy się za każdym zaułkiem. Dlatego, że w filmie Krzyk po prostu jest ich dwóch. Dlatego mógł być w dwóch miejscach w domu jednocześnie i po prostu zaskoczyć jedną biedną bohaterkę.
To straszne.
No, całkiem sprytne rozwiązanie. Nie mam losowej teleportacji po szafach w domu. To jest o tyle dobrze.
Ale tak właśnie jak mówisz, że to jest taki, można powiedzieć, pastisz właśnie filmów horrorowych i w ogóle całego gatunku. Czy nie? W takim razie nie ma tam elementów takich wręcz parodyjnych zauważalnie? Takich, można powiedzieć, surrealistycznych wtedy?
Jest ich mnóstwo. Chyba najlepsze są otwarcia filmów. Generalnie każde otwarcie filmu Krzyk jest zabawą właśnie tą rozmowę telefoniczną, bo jakby każdy krzyk zaczyna się od tego samego, ale zawsze zrobiono to zupełnie inaczej. Jest to jakiś właśnie remix tego, co było wcześniej, po prostu bają się tym motywem. Śmiesznie jest w Krzyku 3, który ma 5 początkowych rozmów, która jest każda po drugiej i każda jest śmieją się z tego, że poprzednio była głupia. I jakby stara się pokazać, jak bardzo absurdalne było zachowanie baterów.
Znaczy, jak to opowiadasz w każdym razie, to trochę to wydaje się taka wręcz a la komedia nawet.
No znaczy, to trochę brzmi jak straszny film na tym etapie.
No właśnie, a straszny film to jest jeszcze w ogóle parodia Krzyku chyba, nie?
Więc... Tak. To jest właśnie śmieszne, kiedy, bo straszny film jakby jest parodią, która trochę tego nie rozumie. Właśnie straszny film pierwszy bardzo dobrze chwycił to, czym był Krzyk i jakby co to Krzyk zrobił dla gatunku, tylko krzyk jest poważny. W naszym ciągu horrorem, slasherem, z elementami swoją drugą teen dramy. Zaś straszny film jest komedią od początku do końca. I jakby tam w ogóle nie ma zastanowienia się nad tym gatunkiem, jakby się głębszego wejścia w temat. I też straszny film nic nie dodaje, a każdy krzyk dodaje coś nowego. Więc tak właśnie pierwszy krzyk właśnie jest zastanowieniem się nad tym, nad granicą horroru. Drugi krzyk jest po pierwsze listę miłosną do horroru, a po drugie pytaniem, na ile horror może oglądać sequel, na ile może być to udany sequel. Trzecia część pyta o to, jak można skończyć dobowe trylogii, czy w ogóle da się skończyć dobowe trylogii horroru. Czwarta część pyta, czy horror może trwać w nieskończoność, ile może być części. Piąta pyta o to, czy remake po latach, w ogóle, czy requel, jak oni to nazywają, czyli remake i sequel jednocześnie, w ogóle ma sens, jakie ma zasady. Zaś część szósta pyta po raz kolejny, w tym sensie, na ile kolejna jakby część filmu może w ogóle istnieć w przestrzeni publicznej. Na ile jakby ten szósty film z rzędu ma jeszcze coś nowego do zaoferowania i na ile powinien być legacy do poprzednich filmów, a na ile powinien być nowy.
Brzmi jak zaawansowane przesłanie jak na takich. Jakby nie spodziewałem się po Krzyku właśnie takiego poziomu meta właśnie. Nigdy nie utożsamiałem Krzyku z tym poziomem.
Mi się zawsze kojarzyło, że to jest właśnie jeden z tych takich typowych horrorów, a tu się właśnie okazuje, że oni faktycznie bardzo przemyśleli to, jak robić każdy film. I zastanawia mnie też, jak to faktycznie wygląda w samych filmach. Jak to jest pokazane i poprowadzone.
Wystarczy chyba spojrzeć na sylwetkę reżysera pierwszych 4 filmów, czyli Wesa Cravena. Pewnie dla większości to jest osoba anonimowa, bo to nie jest takie znane nazwisko filmowe, ale jest to jeden z najważniejszych twórców horrorów w ogóle, który stworzył m.in. Serię Koszmar z ulicy Wiązów. I bardzo mocno czuć, jak już w trzecim filmie z Koszmar ulicy Wiązów on bawił się tą, bawił się jakby tymi granicami horroru i potem w serii Krzyk absolutnie to rozwinął.
Okej, okay, a jakaś taka przykładowa scena z Krzyku, taka, która ci najbardziej zapadła w pamięć, albo najbardziej opisuje to, co mówisz, oprócz tych rozmów telefonicznych śmiejących się jedna po drugiej, o których mówiłeś, czy jest jeszcze coś innego tego typu?
Jest absolutnie moja kochana jakby scena z Krzyku. Jest to scena otwarcia do jego filmu, kiedy dwójka Palka chciała pójść na jakiś koncert, ale jednak rezygnuje i idzie na premierę filmu Stab 2. Stab to jakby jest filmy Krzyku, tylko w świecie Krzyku, bo jakby Krzyk jakby w świecie filmu jakby oni zekranizowali wydarzenia z filmu i jakby ten film jakby dzieje się wewnątrz filmu. Meta. Jest to bardzo dziwne, tak, totalnie meta.
Strasznie, och.
No i idę na premierę tego filmu i to jest taka uczta. Po prostu wszędzie latają ludzie z plastikowymi nożami, w maskach mordercy, z popcornem i jakby ten multiplex uderza z każdego po prostu miejsca. Jest to taki list miłosny właśnie do tej kultury wczesnej 2000, tych horrorów, ale jednocześnie tam jest taki... Morderca też przychodzi na imprezę, że tak powiem, i zabawa zamienia się w masakrę.
To już ten twist, że tak powiem, tak się spodziewałem, czekałem, kiedy to potwierdzisz, że tak, ja nie chciałem wybiegać z faktami.
Znaczy, mówię, ciężko jest nie spoilować filmów, które mają ponad 20 lat.
Nie, no już, faktycznie to już chyba nie jest spoiler. Mam nadzieję, że żaden ze słuchających nas nie pobije za to. Jakby co, będzie, zabarykadujemy się w studiu.
Mogę z wami?
Tak, możesz.
Dobrze, to my idziemy kłaść deski, a tymczasem dziękujemy ci za wyśmienite polecenie. O nie, wdarli się, już tu są, szybko, szybko.
Już łatam deski.
Ratujcie mnie, proszę.
Biegnę Nordina, który znowu skompromituje zupełnie ten segment. Jedziemy do kącika Mola, nie kącika Trolla, Nordinie.
To się rymuje, to jest fajne. Ja lubię rymy, a ty mi psujesz zabawę.
Już widziałem ten uśmiech na twojej twarzy. W każdym razie, dzisiaj w kąciku Mola będą aż dwa mole z dwoma książkami. A więc zamieniam się w słuch. Dzisiaj z nami jest Zosia i Wiktor, nie zastąpieni w swojej dzielnej pracy w audycji. A więc o czym będziecie opowiadać?
Zosia, może ty zaczniesz?
Tak, ja dzisiaj wyjątkowo porzuciłam na chwilę filmy, żeby wypowiedzieć się o książce, którą jest Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza.
Okej, objął mi się uszy, próbowałem kiedyś czytać, ale szczerze mówiąc nie podołałem, pomimo tego, że koncept był bardzo ciekawy. Może byś mogła o nim opowiedzieć?
Ja się chcę tylko przyznać, że ja przeczytałem.
Ale może to było szybkie wcięcie.
Proszę.
Głównym bohaterem jest Vuko Drakainen. Musiałam sprawdzić, jak to nazwisko się czyta, ponieważ w tej książce jest bardzo dużo bardzo specyficznych nazw, których nie jestem w stanie powtórzyć. Ten nasz główny bohater jest z pochodzenia, ma korzenie polskie, chorwackie oraz fińskie, co jest bardzo ciekawą mieszanką i on często to wykorzystuje po prostu wplatając w swoje dialogi. Umówmy się, najczęściej są to przekleństwa w tych językach, ale też różne inne słówka, które nie są tłumaczone, więc jeżeli ktoś jest bardzo dociekliwy, to może je sprawdzać podczas lektury, a jeżeli nie, to da się po prostu wydedukować z kontekstu.
Mamy jedno tłumaczenie mniej do ogarniania. Mamy to.
No i fabuła polega na tym, że jest to książka, zacznijmy od tego, że jest to science fantasy, co jak dla mnie jest bardzo ciekawym połączeniem, no bo jednak ja zazwyczaj jestem fanką fantasy, mniej niż science fiction, gdzie większość rzeczy po prostu rozwiązuje magia. Jeżeli ta magia ma określone zasady, to ja jestem usatysfakcjonowana. Natomiast science fiction zawsze też było mi jakoś bliskie pod względem właśnie nowoczesnych technologii, które są bardzo ciekawe. A w tej książce autor łączy te dwa koncepty, ponieważ ma ona miejsce w dalekiej przyszłości, kiedy ludzkość już jest bardzo zaawansowana i posiada niesamowitą technologię. No i główny bohater, właśnie nasz Vuko, zostaje wybrany do misji ratunkowej. Ma on polecieć na planetę o dziwnej nazwie Midgard. Jest to planeta na której zamieszkuje człowiekopodobna cywilizacja. Jednak jest ona potężnie opóźniona w rozwoju w stosunku do ludzkości. Czyli powiedzmy, że u nich panuje takie średniowiecze. No i Vuko jest tam wysłany normalnie w rakiecie kosmicznej, żeby uratować ekspedycję naukową kilku badaczy, którzy wcześniej tam polecieli i 2 lata temu totalnie urwał się kontakt z nimi. I on jest wyposażony w właśnie najnowsze technologie, ale równocześnie jest ucharakteryzowany tak, aby upodobnić się do tamtej rasy, bo oni się trochę różnią, mają na przykład całkowicie czarne oczy, nie posiadają białka, no i parę innych, na przykład mniejsze, drobniejsze zęby. I wiadomo tyle, że na tej planecie panuje coś...
Mrocznego.
Mrocznego, tak. Coś, czego nie da się wyjaśnić naukowo. No bo wiadomo, ludzie w magię nie wierzą. Więc nasz Vuko też jest bardzo sceptyczny, nastawiony. No ale wiadomo, że wszelkie urządzenia techniczne, które posiada ludzkość, po prostu się psują na tej planecie. Wszystko przestaje działać, wszelka właśnie komunikacja, wszelka technologia. Więc Vuko nie dość, że jest... bardzo dobrze wyszkolony przez lata treningu, wybrany spośród najlepszych, bo dużo osób się zgłosiło do tego projektu. Jest też trochę nad człowiekiem, można by powiedzieć, ponieważ ma wszczepiony w mózg taki pasożytniczy grzyb o nazwie Cyfral, który po prostu pomaga mu wyostrzać zmysły, czy też po prostu... szybciej biegać i być lepszy niż taki zwyczajny człowiek.
Jest wiedźminem.
Tak.
Przeszedł próby grzyba.
Nie da się ukryć, też czytając tę książkę, takich, no po prostu automatycznie myśli się i porównuje się to do Wiedźmina. Chociaż przyznam, że Wiedźmina czytało mi się lepiej i Geralt jest zdecydowanie bardziej dającym się lubić bohaterem. Bo tutaj Vuko ma dość wątpliwą moralność według mnie, ponieważ jest on z Ziemi, więc wydawałoby się, że będzie myślał podobnie jak my. No ale ma on też jako rozkaz nieingerowanie w rozwój tej cywilizacji. No bo on posiada właśnie zaawansowane jakieś tam miecze, oczywiście wszystko wyglądające trochę jak właśnie ze średniowiecza, no ale na przykład on ciągle przypomina, że jest to zrobiony miecz firmy tej i tej, jakiś tam ultrastali i tak dalej. No i on nie może po prostu ingerować za bardzo w rozwój, a też w konflikty tam. Więc bardzo często po prostu nie staje on w obronie słabszych, co wydawałoby się nam takie ludzkie i wywodzące się z empatii. No ale on po prostu nie może tego robić. A podczas lektury wydaje się, że też nie ma za bardzo ochoty tego robić.
Czyli on po prostu wierzy w mniejsze zło.
Można tak powiedzieć.
Tajemnikiem jest. Taka jest prawda. Mu zależy na tym, żeby zarobił, a nie na tym, żeby ratował tych ludzi. I książka brzmi bardzo interesująco. Przypomina mi ona klasyczną pracę Lema, między innymi Roboty, jeśli mnie pamięć nie myli, ze względu na to, że jest położona w science fiction, ale mamy koncept tego, że ludzie są tak wysoko postawieni, że przynajmniej w robotach, jeżeli mnie pamięć nie myli ponownie, że są oni widziani jako bajki, a nie jako prawdziwe postacie. Większość robotów w nie nie wierzy, przynajmniej w tej książce.
Myślę, że to bardzo ciekawe nawiązanie. Coś w tym jest, ponieważ tutaj zachowania głównego bohatera są dość często ciężkie do takiego wytłumaczenia sobie na naszą teraźniejszą moralność. Szczególnie, że jest tutaj też drugi, powiedzmy, że główny bohater, który jest z tamtego świata i wydaje się jednak bardziej empatyczny. Ale to już bez spoilerów.
Myślę, że to właśnie do tego ta książka może być interesująca dla wielu osób, ponieważ mamy postać, która jest ludzka, jednak jej perspektywa i podejście do życia jest tak nieludzkie, że daje ono nam nową perspektywę na to, co się dzieje.
Lepiej bym tego nie opisał, bo mniej więcej tego nie czytałem. Ale to mnie naprawdę zachęciło, bo nadal egzemplarz stoi u mnie w domu na półce. Ale Wiktorze, co ty masz u nas? Bo widzimy u ciebie inny tytuł, zupełnie inny niż Pan Lodowego Ogrodu.
Z całkiem znanym autorem, jak widzę.
Moja książka jest z kompletnie innych dzieł. Jest to książka przygodowa, napisana przez Julesa Wernera, jeżeli tak to się czyta.
Juliusza Werna można.
Juliusza Werna. Jest to książka przygodowa napisana pod koniec XIX wieku. Jej tytuł to Michał Strogow, kurier carski. Opowiada ona o tytułowym kurierze carskim, który zostaje poproszony, a raczej wydano mu rozkaz. Car Aleksander II wydaje mu rozkaz, aby ten pojechał do Syberii, aby ostrzec swojego brata o nadchodzącym kontrataku tatarskich rebeliantów, którzy próbują go zabić. Książka posiada wiele nawiązań do tego okresu. Widać w niej opis, jak się żyło w tym okresie w Rosji, za caratu, co jest bardzo interesujące, patrząc na to z naszej perspektywy, ponieważ, tak jak powiedziałem, książka została napisana przed I wojną światową i przed przewrotami, które zamontowały tam komunizm, można tak powiedzieć. I książka nie jest bardzo historyczna. Nie zgadza się tam wiele rzeczy. Ta historia, widać, że ona jest napisana bardziej właśnie jako przygodówka, a nie jako faktyczne źródło historyczne, albo coś, ze czego moglibyśmy brać świetne przykłady, ale wciąż ukazuje ona w pewien sposób realia życia w Rosji w tym okresie. Mamy przedstawiony kolej transsyberyjską, mamy przedstawione to, ile tam ludzi żyje, tak dalej. Myślę, że jest to bardzo dobra książka, bardzo lekka, fajna do czytania, chociaż jej język, który jest napisany, jest typowo rosyjsko-francuski, ponieważ, no jak już powiedział Nordin, książka ta została napisana przez francuskiego pisarza i mi prywatnie bardzo ona się skojarzyła z Dostojewskim, ze względu na to, że jeżeli pamięć nie myli, Dostojewski oraz inni pisarze rosyjscy brali bardzo dużo inspiracji, jeżeli chodzi o pisanie samych książek właśnie z literatury francuskiej. Czy to się zgadza?
Tak, ale to już było takie, że tak powiem, w miarę typowe połączenie w historii, że Francja jakieś dziwnie ciągnęło do Rosji, a Rosję do Francji. Już od Piotra Wielkiego, który zresztą wyjechał tam do Europy, głównie przebywając w Holandii i Francji, czerpiąc stamtąd nie dość, że trochę kulturę, czytając tamten, to nawet w Holandii, jeśli mnie pamięć nie myli, był w suchych dokach, patrząc, jak się robi statki, żeby potem to wykorzystać w Rosji. Więc to połączenie jest takie...
Wszyscy od siebie kradli, po prostu.
No, kradli, inspirowali się. To się nazywa inspiracja twórcza.
Nazywaj to, jak chcesz. My znamy prawdę.
Czytając książkę po raz pierwszy, nie miałem takiego uczucia, że czytam książkę francuską, tylko rosyjską. I myślę, że to dobrze ukazuje to, jak bardzo zmieszane były style francuski i rosyjski razem.
Mamy więc przedstawicieli dwóch czasów i dwóch różnych narodów. Mamy Grzywaczewskiego, tak się nazywa autor Pana Lodowego Ogrodu.
Grzędowicz,
Boże. Nie wiem, jak tak bardzo przekręciłem nazwisko. Grzędowicz z Panem Lodowego Ogrodu, z naszym chorwacko-polsko-serbskim bohaterem.
Fińskim.
Nie
serbskim, fińskim.
Fińskim. Znowu przekręciłem. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Nordin musisz mnie ratować.
Nie przewróć się tylko, proszę.
I również z kurierem carskim, napisanym przez Juliusza Werna. Dziękuję ślicznie i w takim razie zapraszamy za tydzień na kolejnego Mola.
Trola.
Zrzucając winę na siebie. szczycił się odwagą, kiedy spadał na sam dół, bijąc sobie brawo.
Granie.
Siemaneczko, zwariowani gracze. Witamy ponownie w kąciku gracza, gdzie siedzą gracze. Z nami dzisiaj są epiccy gracze pod imieniem...
Wiktor Mielcarek.
I Dawid Butkiewicz.
Powiedzcie nam, epiccy gracze, co dzisiaj dla nas macie?
Skala epickości przekroczyła skalę jakąkolwiek, jeśli jakaś istniała. Dobrze, lecimy.
Epic to the max.
Kiedyś wspomniałem, że niestety nie ma w tym roku E3. Ale zostało to zastąpione czymś innym, co nazywa się Summer Game Fest, i na czymś takim też pojawiają się konferencje dużych wydawców, którzy zapowiadają nowe gry. I dzisiaj będę chciał powiedzieć o kilku grach, które zostały zapowiedziane na ten rok i na przyszły.
Chciałbym tylko wspomnieć dla naszych słuchaczy, którzy nie orientują się w żargonie growym, że E3 jest jedną z największych, jeżeli nie największą imprezą, na której pokazuje się najnowsze gry, które mają nadejść w roku następnym. Teraz nie było E3 ze względu na to, że ogólnie E3 przez kilka lat miało teraz problemy, straciło na popularności i wydawać by się mogło, że nowe imprezy zajmują jego miejsca.
Raz nawet płakaliśmy o tym na audycji, ale Summer Game Fest jest godnym substytutem, że tak powiem.
Myślę, że tak, chociaż i tak PlayStation się odcięło i zrobiło swoją konferencję PlayStation Showcase, ale dzisiaj nie będę o tym mówił, bo to miało miejsce chyba 3 tygodnie temu, a Summer Game Fest miał miejsce tydzień temu, więc jest jeszcze świeżym tematem. I może chciałbym zacząć od pierwszej gry, która mi się nawinęła, i jest to Final Fantasy VII Rebirth, który jest kontynuacją Final Fantasy VII Remake. Twórcy już na początku, tworząc remake do siódemki, powiedzieli, że nie damy rady tego zrobić, stworzyć jednej gry, tylko to będą minimum 2 albo 3 gry. I właśnie teraz mamy otrzymać drugą grę, która będzie działa się od razu po zakończeniu Final Fantasy VII Remake. I ma wyjść tylko na PlayStation 5 i ma wyjść na 2 płytach, więc to może pokazywać, jak duża to będzie gra.
Wracamy do czasów 2 płyt. O mój Boże, to się dzieje.
Ale Red Dead Redemption był już na 2 płytach. Znaczy miał płytę instalacyjną i płytę, której można było grać.
Wtedy to był wyjątek, teraz to już jest potwierdzenie. Informacja powtórzona 2 razy staje się bardziej prawdziwa.
Tak, chcemy grać na konsoli i mieć tylko jedną płytę, a tu się okazuje, że znowu 2 płyty i będzie trzeba ciągle wstawać z łóżka i zmieniać płyty.
To całkiem zabawne, ponieważ sam posiadam fizyczną kopię Final Fantasy VII na PSX-a i mam trochę doświadczeń z tą grą i szczerze mówiąc, Final Fantasy VII jest popularne dlatego, bo zostało wydane na PS1. Jest to bardzo dobra gra, nie można zabrać tego produkcji Square Enix, ale z mojej perspektywy wydaje mi się, że tworzenie Final Fantasy VII remake'u w 3 częściach jest trochę bardziej, jak to się mówi?
Skokiem na kasę?
Dokładnie, to co miałem na myśli.
Wiktor wyszukiwał ładniejszych słów, a ty tak prosto z buta po prostu.
Powiedział dokładnie, więc się zgadza.
Miałem bardziej, no cash grab to dobre słowo, skok na kasę, wiadomo, ale w naszych czasach niestety jest to już naturalna rzecz. Szczególnie po tym, co się stało z Final Fantasy XV, które miało tak, to było Final Fantasy XV, jeżeli mi pamięć nie było, nie myli, a jeżeli nie, to Final Fantasy XIV, które zaliczyło tak słaby początek, że gra musiała zostać zbudowana na nowo. Więc były to ogromne straty dla Square Enixu i muszą się po prostu jakoś odbić.
To smutne.
Chociaż z drugiej strony Final Fantasy VII jest bardzo dużą grą. Chociaż...
Na PSX-ie też, jeżeli mi pamięć nie myli, to były 2 płyty, tylko że wtedy były to fizyczne dyski CD, które posiadały mniej niż gigabajt danych na nich.
Remake się kończy po ucieczce z Midgaru, więc niestety nie grałem w 7 część, więc nie wiem, jaki to jest moment fabuły.
Cóż, ja grałem w Final Fantasy VII dawno, więc sam nie mogę się wypowiedzieć na ten temat niestety.
Ja za to grałem tylko w remake'a, ale remake'a przyszedłem do połowy, chociaż bardzo miło mi się grało, nie doszedłem jeszcze do tego końcowego momentu inicjującego następną część, ten Rebirth, jak to tam powiedziałeś.
Ja za to nie grałem w żadną i nigdy, więc jestem ciekawy, co jeszcze ma do zaoferowania nasz... jak to się nazywało?
Summer Game Fest.
Summer Game Fest.
Właśnie, musimy się niestety spieszyć. Mam jeszcze dużo produkcji, ale tylko wspomnę, że ma zadebiutować na PlayStation 5 na początku 2024 roku. Final Fantasy VII Rebirth. I następnie pokrótce pokazano znowu Spider-Mana 2, to już jest gra zapowiedziana już dawno, ale powiedziano, kiedy ma zadebiutować, czyli 20 października 2023 roku, tylko na PlayStation 5. Też pokazano, że ma być wiele edycji, tak jak edycja kolekcjonerska, która ma kosztować około 1118 zł i ma zawierać wszystkie cyfrowe dodatki, stalowe opakowanie i figurkę Venoma i obu Spider-Manów, która ma mieć około 60 cm.
Czyli w tej grze pojawi się Venom?
Tak, i wspomniano, że to nie będzie Eddie Brock, czyli klasyczny Venom. To jest nowa historia.
Chłopiec do kopania Marvela jak zwykle robi masę szmalu. Mieli ostatnim razem dwa filmy. Jeden z nich teraz przekroczył już 400 milionów sprzedanych biletów w mniej niż tydzień. W komiksach jak zwykle Spider-Man dostaje od pisarzy najgorsze rzeczy, jakie mogą zrobić jego postaci, ale przynajmniej mamy dobrą grę z tego.
Bardzo lubię Spider-Mana, więc ja mimo wszystko się cieszę.
Ja lubię Venoma.
Pierwsza część była świetna, szczególnie mechanika huśtania się, która według mnie była najlepszą mechaniką ze wszystkich Spider-Manów.
Prawda, fizyka bardzo fajnie tam działała.
Tak, mogłem po prostu latać po mieście i wykonywać, znaczy zapobiegać przestępstwom, nawet nie musiałem robić fabuły i to było dla mnie świetne.
To, co zostało rozpoczęte przez pierwszego Batmana, chodzi mi o to uczucie, że możemy czuć się jak bohater, którym gramy, teraz jest kontynuowane przynajmniej spirytualnie przez Spider-Mana. I myślę, że wszyscy mogą powiedzieć z pewnością, że cieszą się z tego powodu.
Następnie mamy Mortal Kombat 1, który jest trochę restartem, trochę kontynuacją tego, co się stało w dodatku 11, ale nie będę spoilerował.
Remake.
Skok na kasę.
Nie do końca, nie powiedziałbym.
Ale ma być jeszcze bardziej brutalnie, ponieważ gra wyjdzie tylko na konsolę nowej generacji, chociaż wyjdzie też na Nintendo Switch, więc z drugiej strony Nintendo Switch ma 7 lat, więc muszą jakoś tak uciachać tę grę, żeby mogła działać na 7-letnim sprzęcie, więc...
Nintendo zawsze mnie bawi, bo ja Nintendo widzę jako gra, no sobie pogram w Mario Karty, to sobie pogram w jakieś zabawne... nie wiem, kolejne platformówki i nagle Mortal Kombat.
Ale fajnie jest sobie pograć w busie w Mortal Kombat. Tylko trzeba uważać, żeby jakaś osoba nagle nie spojrzała, że robimy coś bardzo brutalnego, ponieważ może wtedy...
Że tam wyrywasz żebra, wbijasz komuś w szyję, potem tak, łeb odwracasz.
Brzmi, jakbyś mówił z doświadczenia.
Na szczęście nie miałem jeszcze takiej sytuacji. I gra ma debiutować już 19 września tego roku. I następnie pojawiło się Fable, które ma być również restartem, kolejny, ale to nie ma być remake, tylko po prostu cały restart serii. Jeszcze nie podano daty premiery, ale wiadomo już, że pojawi się na Xbox i PC Game Pass, czyli będzie można zagrać po małym koszcie w najnowszą produkcję i ma to też być fantasy i z brytyjskim humorem.
Tak dawno nie grałem w Fable.
Czyli co, święty Graal, The Game.
Może bardziej celują w Pratchetta, miejmy nadzieję. Święty Graal jest dobry, ale jeżeli chodzi o fantastykę, to Terry Pratchett miał najlepsze książki fantastyki wraz z brytyjskim humorem.
Następnie ma zadebiutować w tym roku 21 września Payday 3, który ma mieć lepszą grafikę i rozwijać mechaniki z Paydaya 2 i też ma być od razu w Game Passie. Pokazano też 40-minutowy fragment rozgrywki Starfield od Bethesdy, która ma wyjść 6 września tego roku i mówiono, że w tej grze po prostu będzie wszystko. Będzie latanie po kosmosie, będzie tworzenie swojego własnego statku, swojego własnej postaci, ale mamy nadzieję, że nie będzie tyle błędów, co zawsze przy grach od Bethesdy.
Kojarzy mi się tylko z No Man's Sky po tym opisie.
Mi po tym opisie kojarzy się z jakąś obietnicą wyborczą troszeczkę. Można będzie wszystko, można będzie statek budować, postać budować, wszystko będzie.
To jest gra typu, że minimum 100 godzin musisz to zagrać, żeby w pełni dostarczyła ci wszystkich elementów, jakie ma.
Myślę, że to właśnie z tej perspektywy, jaką przytoczył Nordin, powinniśmy patrzeć na wszelkie gry Bethesdy z tego okresu. Bethesda, według mnie przynajmniej, skończyła się na Morrowindzie.
Następnie pokazano też w końcu dodatek do Cyberpunka 2077 Widmo Wolności. Ja tylko powiem, że ma zadebiutować 26 września i ma kosztować 99 zł na PC oraz 134 zł na Xboxie i PS5. I też a propos Xboxa, pokazano, że będzie nowy Xbox Series S o dysku 1 TB. Można go już zamówić z polskiego sklepu Microsoftu za 1649 zł. I mam na koniec dwie chyba największe produkcje od Ubisoftu, czyli Star Wars Outlaws, który ma zadebiutować w 2024 roku. I podobno w tym projekcie już słyszeliśmy 2,5 roku temu. I to jest pierwsza gra od Ubisoftu, sygnowana marką Star Wars, i akcja ma się rozgrywać pomiędzy filmami Imperium kontratakuje i Powrót Jedi, i zamiast Jedi lub komandosem Starej Republiki, będziemy grać Kai Wes, która jest wyjętą spośród prawa, czyli coś jak żeńska wersja Hanna Solo. Też będziemy mieć
Hanna Sola.
Można tak powiedzieć, Hanna Sola. Też będziemy mieć towarzysza, Nix, który będzie takim stworkiem, który będzie mógł pomagać nam przynosić bronię z wrogów albo jakieś cenne przedmioty. I K-Wes jest postacią, która chce walczyć o wolność, czyli pewnie też będzie walczyła z Imperium, którzy ograniczają wolność w tym świecie. I to jest gra z otwartym światem. Pojawi się też film z rozgrywki, pojawiła się walka. To będzie gra z otwartym światem i będziemy mogli przemierzać wiele planet, bo pojawiło się w filmie, gdzie wystartujemy statkiem z planety i kierujemy się o atmosferę. Już jesteśmy w kosmosie i tam nie było żadnych momentów ładowania się. I ostatnia gra to jest Avatar's Frontiers of Pandora, która będzie awatarem a la Far Cry, czyli będzie FPS pierwszej osoby, którym będziemy podążać w świecie Pandory.
Masz na myśli Far Cry 3, prawda?
Tak. Far Cry w sieci Avatara.
Wreszcie,
tak mogę powiedzieć.
Avatar, w którym można grać.
Będziemy zwiedzać cały świat, który wykreował James Cameron.
Będziemy po 10 latach w końcu fajnie.
Chodzić po różnych plemionach.
Już mi się po prostu czuję tą nostalgię, jak w to zagram i poczuję, jakbym znów grał w Arka.
I Avatar zadebiutuje 7 grudnia tego roku.
W takim razie to tyle. Dziękujemy za uwagę.
Wow, dzisiaj materiał napompowany, mimo tego, że nie było standardowego mówienia o filmach i serialach. Było bardziej spersonalizowane, bym powiedział. Miła odmiana, prawda?
A jakże, bracie, kamracie, piracie?
O Boże, prawie zapomniałem o piratach. Żegnamy się w ten czerwcowy wieczór.
Na razie.
A przy mikrofonie byli Jakub Sopyło i mój piracki majtek.
Kapitan!
Tak,
Jasny Sekar.
Tak sobie mów.
Ona miała to coś, czego nie miał nikt inny. Ona miała tak prosty chwyt, uśmiech, co serca kradł. Ona miała to coś, światło oczu niewinnych. Uwierzyła, że nigdy nikt nie pokocha jej tak. Choć nie odzywasz się, ja wierzę, że w garści ciągle cię mam. Obrazy naszych chwil wyłażą z ram w pustkę wśród szerych ścian. Miała to coś, czego nie miał nikt inny.
wierzę, że w garści ciągle cię mam. Obrazy naszych chwil wyłażą z ram. W pustkę wśród czterech ścian, na posterunku snów słyszałem znów, że wszystko może się stać. Chciałbym odwrócić czas i nigdy już nie grać z tobą w bank.
Kolacjuwa.